Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Nie róbcie wielkich strategii odnowy Kościoła, ale wyjdźcie do ludzi, apelował Franciszek do irlandzkich biskupów. Trzeba pokonać mentalność nieustannego potępiania innych, mówił Franciszek na porannej mszy. Ogłoszono datę Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Odbędą się one zimą. Witam 20 stycznia i zapraszam na aktualności. Kościół w Irlandii nie może się pochwalić widzialnymi znakami odnowy Kościoła. Spada liczba wiernych, wciąż brakuje powołań, ale mimo tego odnowa następuje i Ojciec Święty to docenia, powiedział metropolita Dublina po spotkaniu Franciszka z wszystkimi irlandzkimi biskupami. Papież poświęcił im ponad 2 godziny. Na zakończenie wizyty irlandzkiego episkopatu ad limina nie wygłosił żadnego przemówienia, tylko podjął rozmowę z biskupami. Mówi arcybiskup Dermot Martin.
Główna kwestia, o którą pytał papież, to biskupia posługa. Co to znaczy być biskupem w Irlandii? Pytał Franciszek. I to uznaliśmy za bardzo interesujące, bo wiadomo, że jest on papieżem, ale sam przez wiele lat był arcybiskupem, a zatem padały konkretne pytania o nasze relacje z księżmi, o dialog z młodymi. On sam dzielił się też swoimi doświadczeniami, przestrzegał nas przed ideologizowaniem, podkreślał, że mamy spotykać ludzi tam, gdzie się znajdują. Powiedział, że biskup musi być jak bramka w piłce nożnej, do którego piłka przylatuje z różnych stron. Tak samo biskup musi być gotowy na przyjęcie ludzi bez względu na to, skąd przychodzą. A zatem zamiast przygotowywać jakieś wielkie strategie, trzeba wyjść na zewnątrz i wejść w różne realia.
Papież przyjął na audiencji prezydenta Paragwaju Horacio Manuela Cortesa Jare. Rozmawiano o integralnym rozwoju człowieka, walce z ubóstwem i dążeniu do pokoju społecznego. W tym kontekście wspomniano również o pozytywnym wkładzie Kościoła, zwłaszcza w sferze społecznej, oświatowej i w pomocy potrzebującym. Trzeba przezwyciężyć egoistyczną mentalność uczonych w prawie, którzy zawsze potępiali, wskazał Franciszek na mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Przebaczając, Bóg zapewnia nas, że nie będzie już pamiętał naszych grzechów, zwrócił uwagę papież i dodał: nieraz lubię mówić Panu Bogu żartem, ty nie masz dobrej pamięci.
On zapomina, ponieważ przebacza. Widząc serce skruszone, przebacza i zapomina. Zapomnę, nie będę już pamiętał ich grzechów. Jednak to również jest wezwaniem, żeby nie przypominać Panu Bogu grzechów, czyli już więcej nie grzeszyć. Ty mi przebaczyłeś, zapomniałeś, ale ja powinienem. Życiowa przemiana, nowe przymierze odnawia mnie, zmienia mi życie. Nie tylko mentalność i serce, ale całe życie. Mam żyć w ten sposób, bez grzechu, z dala od grzechu. To jest stworzenie na nowo. W ten sposób Pan stwarza na nowo nas wszystkich.
Znamy już dokładną datę przyszłych Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one od 22 do 27 stycznia 2019 roku. Informacje te podał na konferencji prasowej gospodarz spotkania arcybiskup Panamy. Przesunięcie daty SDM z miesięcy letnich na styczeń jest podyktowane warunkami klimatycznymi, a konkretnie porą deszczową, która przypada tam właśnie na lato. Wiemy, że w niektórych krajach nie jest to okres wakacji, ale jesteśmy przekonani, że nie stanie się to przeszkodą dla wielu tysięcy młodych z różnych kontynentów, którzy przyjadą do Panamy, powiedział arcybiskup stolicy tego kraju. Papież Franciszek zamknie jutro jubileusz 800-lecia zakonu dominikanów. Z tej okazji odprawi mszę w bazylice świętego Jana na Lateranie. Radio Watykańskie przeprowadzi specjalną transmisję z komentarzem w języku polskim. Śledzić ją będzie można w internecie, na kanale w witrynie YouTube lub za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne Vatican Web Radio. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.radiowatykana.org.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Do rzymskiego sanktuarium męczenników XX wieku trafiły relikwie franciszkańskich misjonarzy, ojców Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Potrzebującym Peruwiańczykom nieśli oni chleb eucharystyczny i chleb powszedni, pozostając do końca wierni Chrystusowi i swemu powołaniu. O ich życiu, posłudze i męczeńskiej śmierci z ich współbratem zakonnym, ojcem Janem Marią Szewkiem, rozmawia ksiądz Paweł Pasierbek.
Ojcze, bardzo serdecznie proszę, gdyby nam ojciec zechciał przybliżyć nieco postaci obu tych wielkich, błogosławionych, choć przecież bardzo młodych ludzi. Mieli niewiele ponad 30 lat. Tak naprawdę na tych misjach z punktu widzenia czasowego się nie napracowali, bo byli 3-4 lata w Peru. Kim byli? W jaki sposób odkryli u siebie powołanie misyjne?
Zarówno ojciec Zbigniew Strzałkowski, jak i ojciec Michał Tomaszek byli zafascynowani świętym Maksymilianem. To właśnie pod jego wpływem wstąpili do zakonu. Wcześniej ojciec Michał Tomaszek skończył niższe seminarium duchowne franciszkanów w Legnicy, którego później wychowawcą, nauczycielem i wicedyrektorem był ojciec Zbigniew Strzałkowski. Także dziś w Legnicy, jako jedynym mieście w Polsce, jest ulica ojców Zbigniewa i Michała. Dlatego, że z tą szkołą obydwaj byli związani. I teraz ci młodzi ludzie, tak jak ksiądz zauważył, oni długo nie pracowali na misjach, ale również w Polsce długo nie pracowali, ponieważ obydwaj tylko przepracowali w Polsce 2 lata. Po święceniach kapłańskich ojciec Michał Tomaszek trafił do Pieńska koło Zgorzelca, a ojciec Zbigniew Strzałkowski właśnie do Legnicy. I obydwaj już chcieli w okresie studiów pracować na misjach i czekali po prostu na swój czas. Zgodnie z naszą regułą poprosili na piśmie, aby mogli pojechać i głosić Chrystusa w Peru, w Ameryce Południowej. I dali w jakiś sposób też początek tej naszej misji w Pariacoto, to jest wysoko w górach, w Andach, na wysokości 1200 metrów. Klasztor się znajduje, ale docierali z Ewangelią aż do 4000 metrów, ponieważ tam obsługiwali aż 72 wioski. Dla Polaków, żeby sobie to wyobrazić, to trzeba powiedzieć, że tak jakby w trzech, dlatego że był jeszcze trzeci, ich przełożony, ojciec Jarosław Wysoczański, pracowali na obszarze, który można porównać do polskiego Podhala i Tatr. I teraz oni docierali na różne sposoby. Nie wszędzie dało się samochodem dojechać. Czasami było trzeba konno, a nawet i pieszo. Każdy misjonarz musi pamiętać, że idzie głosić Ewangelię, ale musi wiedzieć, że człowiek jest istotą cielesno-duchową. Czyli nie wystarczy dać Ewangelię, ale też trzeba zająć się tym, co jest konieczne do życia dla tych ludzi. Dlatego oni bardzo rozwinęli działalność charytatywną. Kiedy była susza w Andach, to włączyli się w program Caritas dożywiania ludzi. Czyli oprócz rozdawania chleba eucharystycznego, rozdawali też chleb powszedni. Ponadto, gdy była cholera, to oni uczyli profilaktyki tych ludzi. Dla tych najbiedniejszych zdobywali leki. Własnymi samochodami wozili ich do szpitala. Także pomogli przygotować projekt instalacji wodnej dla tych ludzi, czyli jakby kroczyli na tych dwóch nogach. Pamiętali o ich duszach, ale też o ich ciałach.
Pojechali do Peru, władze zakonne wyraziły na to zgodę, mimo iż przecież na pewno zdawali sobie wszyscy sprawę, że sytuacja w Peru społeczno-polityczna nie jest łatwa. Niestety to był czas, kiedy w tamtym kraju operowali partyzanci ze Świetlistego Szlaku, komunistycznej organizacji zbrojnej, która była bardzo wrogo nastawiona do kościoła, a jednak pojechali.
Tak, co więcej, ludzie ich ostrzegali jeszcze tego dnia, kiedy partyzanci już byli w wiosce. Mogli się wycofać, ale oni chcieli być wierni i Panu Bogu, i tym ludziom, dla których przyjechali. Oni właśnie nas uczą, na czym polega prawdziwa miłość. Jest ona ofiarna, bezinteresowna. Nie szukali siebie, ale szukali drugiego, Pana Boga, drugiego człowieka. Nie chcieli pozostawić tych ludzi samych, dlatego się nie wycofali. Pozostali do końca wierni. Co więcej, jestem przekonany na 100%, że oni bardziej przemówili i przekonali tych ludzi do Pana Boga po swojej śmierci niż za swojego życia. Dlatego, że to, co przez te lata głosili im z ambony, potwierdzili swoją śmiercią męczeńską. Zwłaszcza, kiedy się dowiedzieli od ludzi, od świadków, że byli ostrzeżeni i mogli uciec, mogli się wycofać, mogli się schować. Nie zrobili tego. czyli w ten sposób powiedzieli, że to, co wam głosiliśmy przez te 2-3 lata, to my w to wierzymy. I dlatego oddajemy życie w imię miłości do Boga i do drugiego człowieka.
A skąd ta nienawiść partyzantów ze Świetlistego Szlaku? Dlaczego niestety skończyło się zamordowaniem ojca Zbigniewa i ojca Michała? W czym oni tak naprawdę przeszkadzali tym partyzantom? Wydaje się, że nie robili nic takiego, co wchodziłoby w jakiś zakres działania, funkcjonowania tejże partyzantki.
Komunistyczni terroryści, którzy ich zamordowali, uważali, że głosząc Ewangelię, dobrą nowinę, głosząc franciszkańskie wartości, pokój i dobro, w jakiś sposób usypiają rewolucję. Że ci ludzie nie chcą przez to, że uczą ich miłości do drugiego człowieka, nie chcą się przyłączyć do rewolucji, nie chcą siłą dokonywać przewrotu i dlatego stanęli w jakiś sposób na drodze. Po drugie, kiedy oni włączyli się w ten program dożywiania ludności w czasie suszy, kiedy ludziom się zaczęło poprawiać, to oni też uznali, że przez to ci ludzie nie chcą się dołączyć do partyzantki, nie chcą być aktywnymi rewolucjonistami. I w ten sposób są przeszkodą dla nich i dlatego byli niewygodni. Właśnie przez to, że głosili Chrystusa, głosili Jego Ewangelię, głosili przykazanie miłości, to najważniejsze Boże przykazanie. I stąd ponieśli właśnie śmierć męczeńską.
Biografowie mówią, że jeden z nich był bardzo spokojny, stonowany, ojciec Zbigniew, natomiast w ojcu Michale odzywała się trochę taka góralska krew. Był bardziej żywiołowy, bardziej dynamiczny, ale być może właśnie dzięki temu doskonale się też uzupełniali.
Ja myślę, że tak. To było bardzo dobre właśnie, że każdy z nich był inny. I dzięki temu oni mogli dać tym ludziom wszystko. Dlatego, że oni w jakiś sposób odpowiadali na potrzeby tych ludzi, do których trafili. Wiemy dziś, ale już wtedy wiedzieliśmy, że specjalizowali się szczególnie ojciec Michał Tomaszek w pracy z dziećmi i młodzieżą, a ojciec Zbigniew Strzałkowski w pracy z chorymi i ze starszymi osobami. Dlatego nawet po ich śmierci męczeńskiej właśnie do grobu ojca Michała Tomaszka przychodziły przede wszystkim dzieci i młodzież, a do ojca Zbigniewa Strzałkowskiego ludzie starsi i chorzy. Nawet ojca Zbigniewa Strzałkowskiego ci ludzie nazywali doktorkiem, naszym doktorkiem, dlatego że on też wykonywał takie podstawowe rzeczy pielęgnacyjne. To on właśnie zdobyło też dla nich leki, to on osobiście ich woził do szpitala, uczył profilaktyki, czyli idąc w góry z Najświętszym Sakramentem do chorych, także opatrywał ich rany.
Ojciec Michał w jednym z listów, trochę chyba żartując, napisał, że Peruwiańczycy nie bardzo potrafią go zaakceptować tak do końca, dlatego że alkohol mu nie smakuje, papierosów nie pali i nie tańczy, co w Peru jest nie do pomyślenia.
Tak, ale mimo wszystko później z czasem oni się przekonali, że to są ludzie, którzy naprawdę przyjechali bez jakiegokolwiek podstępu do nich, że oni przyjechali z miłości do Pana Boga i do nich, że oni nie szukają siebie, tylko ich i swoimi czynami ich przekonali i w jaki sposób ci ludzie pokochali ich już za życia, a ta śmierć męczeńska była taką kropką nad i, potwierdzającą, że się nie mylili, że dobrze ich oceniali, że tym naszym braciom można zaufać, bo oni nigdy ich nie zdradzili. Dali im więcej nawet niż oni się spodziewali.
Ojcze, na moment jeszcze powróćmy do tych trudnych momentów. Mam na myśli chwilę, kiedy przyszli partyzanci ze Świetlistego Szlaku. Z tego, co mówią świadkowie, wyszedł do nich ojciec Zbigniew. On z nimi rozmawiał. I jeden ze świadków wspomina, że partyzanci domagali się, aby razem z ojcem Zbigniewem i ojcem Michałem poszli chłopcy czy chłopiec, ktoś, kto był w waszym postulacie w klasztorze w Pariakoto. Ojciec Zbigniew bardzo stanowczo i jednoznacznie powiedział: tak, my pójdziemy, ale ich proszę zostawić.
Tak, bo ci nasi bracia byli dopiero u początku swojej drogi. Oni byli postulantami, czyli tak naprawdę jeszcze nie należeli do zakonu, bo dopiero życie zakonne się liczy od złożenia pierwszych ślubów, które są dopiero po nowicjacie. Czyli ojciec Zbigniew nawet w takich trudnych, dramatycznych chwilach potrafił zachować trzeźwość umysłu i potrafił stanąć w obronie innego.
Czyli też musimy bardzo mocno podkreślić ogromną odwagę, bo przeciwstawić się żądaniom czy krzykom ludzi, którzy przyszli z bronią, którzy przyszli po to, żeby zabić, no, wymagało to ogromnej odwagi, dużej stanowczości i, jak ojciec wspomniał, nie myślenia o sobie, tak, ale o innych.
Ale właśnie to, że ojciec Zbigniew i ojciec Michał Tomaszek byli gotowi pójść na śmierć, to wynikało z ich głębokiej wiary. Oni mieli osobistą, silną relację z Jezusem Chrystusem, bo tego po ludzku się nie da wytłumaczyć. Wiele osób by próbowało ratować swoje życie, prawda? A tutaj ojciec Zbigniew i Michał wiedzieli, po co przyjechali, dla kogo przyjechali, rozumieli, jakie z tego mogą wynikać konsekwencje, ale też świadomie było widać w tych chwilach, że oni ślubowali życie dla Chrystusa w posłuszeństwie, bez własności, w czystości, że byli wierni temu, co mamy zapisane przez świętego Franciszka w pierwszym zdaniu reguły, że życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli te ostatnie chwile tylko potwierdzają, że oni od początku do końca świadomie i dobrowolnie wybrali tę drogę i byli wierni na niej do końca swoich dni.
Dwóch wspaniałych młodych zakonników, kapłanów. Patrząc z boku, można byłoby powiedzieć, że tak naprawdę misyjna droga stała przed nimi otworem, a jednak oddają życie dla Chrystusa i świadcząc o Chrystusie. Kardynał Angelo Amato na mszy świętej beatyfikacyjnej wspomniał, że żyli i głosili i mówili językiem miłości, pokoju i pojednania. Czy moglibyśmy powiedzieć, ojcze, że to jest w pewnym sensie przesłanie, które ojciec Zbigniew i ojciec Michał nam pozostawiają?
Tak, bo nawet te słowa, które teraz ksiądz zacytował, są imionami Boga. Czyli tak naprawdę oni, głosząc pokój, dobro, miłość, pojednanie, głosili samego Chrystusa. Bo za tymi słowami stoi Chrystus. Nie są to abstrakcyjne wartości, ale bardzo konkretne. Czyli jeżeli ktoś jest wierny Panu Bogu i daje innym Pana Boga, to sam wie, że należy do Boga i że ze strony Pana Boga otrzyma nagrodę. I teraz ci ludzie też dlatego byli w jakiś sposób wdzięczni naszym ojcom, byli do nich przekonani jeszcze i za ich życia, nie tylko po śmierci, ale także za ich życia, dlatego, że właśnie nie widzieli w nich podstępu. Widzieli w nich czyste intencje. Widzieli w nich samego Chrystusa. I to było dla nich przekonujące. To, co będę ciągle powtarzał, że oni nie szukali siebie. Nie szukali siebie, bo oni przyjechali do tych ludzi najbiedniejszych, można powiedzieć do tych zapomnianych, odrzuconych, wśród których nikt nie chciał pracować. Czyli oni nie przyjechali, aby polepszyć swoją sytuację życiową, ale przyjechali jako biedni Polacy z czasów tuż po upadku komunizmu, żeby dać jeszcze to, co sami mają, a mieli niewiele, ale dali to, co jest najważniejsze, siebie samych. Swoje talenty, swoje siły, swoje serce, swoją duszę. Czyli nic piękniejszego nie można dać drugiemu człowiekowi jak samego siebie.
Tam w Pariakoto zginęli ojciec Zbigniew, ojciec Michał, ale ojcowie Franciszkanie, jesteście tam do dnia dzisiejszego, misja trwa.
Tak jest. I co więcej, pod wpływem tej śmierci męczeńskiej ojca Zbigniewa Szałkowskiego, ojca Michała Tomaszka, też zrodziły się nowe powołania. I tutaj również w Polsce bracia zachwycili się ich życiem, ich tą piękną śmiercią męczeńską i postanowili pójść w ich ślady. Także dziś franciszkanie pracują już nie tylko w Pariakoto, w Andach, ale są także w Cimbote i w Limie.
Przypomnę, że ze współbratem zakonnym męczenników z Pariakoto, ojcem Janem Marią Szewkiem, rozmawiał ksiądz Paweł Pasierbek. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.